Halo, halo, witajcie serdecznie w poniedziałek, a jak poniedziałek, to nasze spotkanie na żywo wokół katechizmu Kościoła katolickiego. Zaczęliśmy sobie omawiać tę część poświęconą sakramentom i liturgii. Omówiliśmy, przerobiliśmy, jak to się kiedyś mówiło, przerobiliśmy 1/3 katechizmu. Tak więc bardzo dużo. Dajcie znać, czy słychać i widać, ale widzę, że widać i słychać, że tak powiem. W związku z tym możemy rozpocząć od krótkiej modlitwy. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Witajcie raz jeszcze serdecznie na naszym spotkaniu na żywo z katechizmem Kościoła katolickiego. Dzisiaj taki temat krótki, poświęcony obecności Chrystusa w liturgii. Gdzie są komentarze? Tutaj włączymy, jest ok. Ok. W takim razie witam serdecznie 1972 Iwa, witam Orchideę i tych wszystkich, którzy tutaj się pojawią. Zaczęliśmy sobie tydzień temu omawiać sakramenty i liturgię. Jesteśmy na numerze 1084. Chrystus uwielbiony. Chrystus, siedząc po prawicy Ojca i rozlewając Ducha Świętego na swoje ciało, którym jest Kościół, działa obecnie przez sakramenty ustanowione przez Niego w celu przekazywania łaski. Sakramenty są widzialnymi znakami, czyli słowa i czynności, zrozumiałymi dla człowieka. Urzeczywistniają one skutecznie łaskę, którą oznaczają za pośrednictwem działania Chrystusa i przez moc Ducha Świętego. A więc po co są sakramenty święte? Mamy tutaj wprost stwierdzone, że są ustanowione po to, żeby przekazywać nam, żeby Bóg nam mógł przekazywać przez sakramenty święte swoją łaskę. I to sobie od razu zaznaczę jako informację istotną. Czekajcie, jakie tutaj mam kolory tych różnych. Dobra. Kościół działa dzięki sakramentom ustanowionym przez Chrystusa dla przekazywania łaski. Numer 1085. Chrystus oznacza i urzeczywistnia w liturgii Kościoła przede wszystkim swoje misterium paschalne. W czasie ziemskiego życia Jezus zapowiadał misterium paschalne w swoim nauczaniu i uprzedzał je przez swoje czyny. Gdy nadchodzi Jego godzina, przeżywa jedyne wydarzenie w historii, które nie przemija. Jezus umiera, zostaje pogrzebany, zmartwychwstaje i zasiada po prawicy Ojca raz na zawsze. Witamy serdecznie pozostałych przybywających tutaj. Jest to wydarzenie rzeczywiste, które miało miejsce w naszej historii, ale jest ono wyjątkowe, ponieważ wszystkie inne wydarzenia historyczne występują tylko raz i przemijają, znikają w przeszłości. Misterium paschalne Chrystusa przeciwnie nie może pozostawać jedynie w przeszłości, ponieważ przez swoją śmierć zniweczył on śmierć, a ponadto kim Chrystus jest, to co uczynił i co wycierpiał dla wszystkich ludzi, uczestniczy w wieczności Bożej, przekracza wszelkie czasy i jest w nich stale obecne. Wydarzenie krzyża i zmartwychwstania trwa i pociąga wszystko ku życiu, a zatem jest jedyne wydarzenie na świecie, w historii ludzkości, które wciąż, że tak powiem, się uobecnia. Nie należy tylko do przeszłości. Chrystus umarł i zmartwychwstał historycznie. Jest to fakt. To rzeczywiście się wydarzyło, ale to nie jest tylko przeszłość. Jest to wydarzenie rzeczywiste, które miało miejsce w naszej historii, natomiast wciąż się urzeczywistnia podczas, uwaga, każdej Eucharystii. Jeszcze jedna rzecz, którą miałem sobie tutaj zaznaczyć. Wydarzenie krzyża, o właśnie, wydarzenie krzyża i zmartwychwstania trwa i pociąga wszystko ku życiu. Kiedy przystępujemy do sakramentów świętych, to uczestniczymy właśnie w owych wydarzeniach, które kiedyś wydarzyły, stały się historycznie obecne w dziejach ludzkości, to znaczy życie i zmartwychwstanie Chrystusa, natomiast nie są one zamknięte w przeszłości. To oznacza, że Chrystus naprawdę jest obecny podczas Eucharystii. To nie jest tylko wspomnienie jakiegoś wydarzenia historycznego, tak jakbyśmy czytali książkę historyczną, prawda, coś się kiedyś wydarzyło i koniec. Nie. To jest, Eucharystia jest tajemnicą. Oczywiście nasze oczy wiary popsute, że tak powiem, po grzechu pierworodnym Adama i Ewy nie są w stanie dostrzec tego, co się w czasie Eucharystii dzieje. Natomiast widzą to, co się dzieje na Eucharystii, oczy duszy. Widzą to istoty niewidzialne. Wiemy, że podczas Eucharystii są obecni wszyscy, cała Trójca Święta, wszyscy aniołowie, archaniołowie, aniołowie, Maryja, wszyscy święci. Natomiast jest to rzeczywistość niewidzialna, rzeczywistość wieczna, rzeczywistość widzialna przenika się z rzeczywistością niewidzialną, czy może inaczej, rzeczywistość niewidzialna przenika to wszystko, co się wokół nas dzieje. I tu jest potrzebna wiara. Bez wiary my nie jesteśmy w stanie otworzyć się na Chrystusa, który działa w naszym życiu. Numer 1086. Jak Ojciec posłał Chrystusa, tak i On posłał apostołów, których napełnił Duchem Świętym nie tylko po to, aby głosząc Ewangelię wszystkiemu stworzeniu zwiastowali, że Syn Boży swoją śmiercią i zmartwychwstaniem wyrwał nas z mocy szatana i uwolnił od śmierci oraz poniósł do Królestwa Ojca, lecz także po to, aby ogłaszane dzieło zbawienia sprawowali przez ofiary i sakramenty stanowiące ośrodek całego życia liturgicznego. Czyli podczas każdej Eucharystii działa cała Trójca Święta, działa Duch Święty i uobecnia się to wszystko, co się działo także w pierwszym Kościele. Jest to ten fragment, który przeczytałem, to jest fragment z Soboru Watykańskiego II, z Konstytucji o liturgii, mówiąc wprost. I tu taki ważny fragment tego jednego zdania, bo to jest jedno długie zdanie. Jak Ojciec posłał Chrystusa, tak i On posłał apostołów, których napełnił Duchem Świętym, czyli kapłani, którzy dzisiaj działają w Kościele, są obecni w Kościele, są tak na tej samej mocy i w tej samej mocy działają w Kościele, jak działali pierwsi apostołowie, jak działali prezbiterzy w pierwszych wiekach Kościoła. To jest ta sama moc Ducha Świętego, kiedy dzisiaj jesteśmy na Eucharystii, to jest dokładnie ta sama moc Eucharystii, jaka wydarzyła się, że tak powiem, podczas ostatniej wieczerzy. To jest ten sam Chrystus, który był podczas ostatniej wieczerzy, to jest ten sam Chrystus, który był na tych pierwszych Eucharystiach sprawowanych w pierwszym kościele, kościele starożytnym, który do początku IV wieku był krwawo prześladowany i stanowimy ciągłość z tym kościołem, który stał się ziemski, stał się widzialny dzięki Chrystusowi, który ustanowił 12 apostołów, a wśród nich aż albo tylko jeden z dwunastu był zdrajcą. Jeden z dwunastu był zdrajcą, czyli przekładając na dzisiejsze realia tej ilości chrześcijan na świecie, no to jedna dwunasta to jest bardzo dużo. Mniej więcej właśnie tyle, a dokładnie tyle, jedna dwunasta to byli zdrajcy, bo wiemy, że jeden z dwunastu Judasz Chrystusa zdradził, co nie oznacza, że ten Kościół przestał działać z taką mocą. Kościół nadal działa z ogromną mocą, ponieważ jest to moc, która nie bierze się z ludzkich błędów, z grzechów ludzkich, z zaniedbań, ze słabości, ale z samego Chrystusa. Numer 1087. W ten sposób Chrystus zmartwychwstały, udzielając apostołom Ducha Świętego, powierza im swoją władzę uświęcania. Stają się oni sakramentalnymi znakami Chrystusa. Mocą tego samego Ducha Świętego powierzają oni tę władzę swoim następcom. Ta sukcesja apostolska tworzy strukturę całego życia liturgicznego Kościoła. Ma ona charakter sakramentalny, przekazywany przez sakrament święcenia. Zatem mamy tutaj wytłumaczone, jak działa kapłaństwo, że tak powiem, jak działa sakrament kapłaństwa. Jest to moc Ducha Świętego udzielona wszystkim następcom apostołów, tak zwana sukcesja apostolska. Każdy biskup, można powiedzieć, jest następcą apostołów. Apostołowie to byli pierwsi biskupi, a święty Piotr był pierwszym papieżem. Numer 1088. Dla urzeczywistnienia tak wielkiego dzieła, czyli udzielania czy przekazywania swojego dzieła zbawienia, Chrystus jest zawsze obecny w swoim Kościele, szczególnie w czynnościach liturgicznych. W naszym, można powiedzieć, nie tylko w czynnościach liturgicznych kapłana, ale w naszych czynnościach liturgicznych, kiedy wstajemy, kiedy klękamy, kiedy się modlimy, i to wszystko powinno stanowić jedność. Razem powinniśmy wstawać, klękać, powinna być w tym wszystkim jedność, ponieważ mamy się też manifestować jako Kościół, jako Kościół jedności, bo Trójca Święta jest jednością. Jest obecny w ofierze mszy świętej, czy to w osobie odprawiającego, gdyż ten sam, który kiedyś ofiarował się na krzyżu, obecnie ofiaruje się przez posługę kapłanów, czy też właśnie pod postaciami eucharystycznymi. Obecnie jest mocą swoją w sakramentach, tak, że gdy ktoś chrzci, sam Chrystus chrzci. Jest obecny w swoim słowie, albowiem gdy w Kościele czyta się Pismo Święte, wówczas On sam mówi. Jest obecny wreszcie, gdy Kościół, czyli my wszyscy, wierni, obecni na mszy świętej, modli się i śpiewa psalmy, gdyż On sam obiecał, gdzie dwaj albo trzej są zgromadzeni w imię moje, tam i ja jestem pośród nich, a zatem Chrystus jest obecny w czasie Eucharystii, obecny w Kościele pod postacią sakramentów, jest obecny w Eucharystii, jest obecny w kapłanie, jest obecny we wszystkich czynnościach liturgicznych, jest obecny również, uwaga, w całym ludzie, w każdym człowieku, który wtedy na Eucharystii jest. Nawet jeżeli nie domagamy, nie wiem, jesteśmy śpiący, zasypiamy, zmęczeni, nudzimy się w czasie mszy świętej, Chrystus jest w nas obecny, jesteśmy nie tylko uczestnikami, jakimiś biernymi uczestnikami liturgii, ale aktywnymi uczestnikami liturgii, tak samo potrzebnymi do stawania się liturgii realną, jak kapłan, oczywiście jakościowo inaczej, bo to kapłan ma tę moc udzieloną mu przez sakrament święceń, że na jego słowa Chrystus wstępuje z nieba i chleb i wino stają się ciałem i krwią Chrystusa. Trzy sakramenty, które wyciskają na duszy człowieka niezatarte znamie. To jest chrzest, bierzmowanie i kapłaństwo. Tych sakramentów nie da się wymazać, one będą na wieki, na zawsze widoczne. Zaznaczmy sobie, że jest obecny w ofierze mszy świętej, jest obecny w swoich sakramentach, tak jak kiedy dziecko jest chrzczone przez kapłana, to tak jakby sam Chrystus chrzcił, tak tutaj pada, takie słowo, jest zatem obecny przez posługę kapłanów, jest obecny w swoim słowie, jest obecny również w całym Kościele, Kościele, którym jesteśmy my wierni, jest obecny wreszcie, gdy Kościół modli się i śpiewa psalmy. I numer 1089. W tak wielkim dziele, przez które Bóg otrzymuje doskonałą chwałę, a ludzie uświęcenie, Chrystus zawsze przyłącza do siebie Kościół, swoją oblubienicę umiłowaną, która wzywa swego Pana i przez Niego oddaje cześć Ojcu Wiecznemu. Mówiąc krótko, największym dziełem uwielbienia, jakie człowiek może złożyć Bogu, to jest Eucharystia i najskuteczniejszą modlitwą, że tak powiem, prośby jest uwielbianie. Kiedy już uwielbiamy Boga za to, co nam dał i co nam ewentualnie da, to jest to najlepsza forma, żeby Go o coś prosić. Jest to forma, która przemawia do Boga bezpośrednio. Oczywiście nasze prośby Pan Bóg też słyszy, ale kiedy składamy Mu uwielbienie, to otwierają się nasze serca na Jego łaski, kiedy się modlimy modlitwą prośby, to też pewnie, ale nie jest to taki sam skutek jak modlitwa uwielbienia. To jest najdoskonalsza modlitwa uwielbienia, bo wtedy wyraża się nasza wiara i zaufanie Bogu, że wszystko zawierzamy Bogu, że już Go nawet o nic nie prosimy, tylko Go uwielbiamy za to, co nam dał, co nam daje, za to, że jest z nami w codzienności, chociaż my nie widzimy, ale Bóg nie może się swoją obecnością nam narzucać. Bo gdyby Bóg na swoją obecnością się nam narzucał, to łamałby w jakiś sposób naszą wolność, a wiemy, że do miłości potrzebna jest wolność. Muszę was na chwilę zostawić, bo właśnie przyjechał kurier. I przy okazji, słuchajcie, jak już wstałem, to chciałem wam zaprezentować, że tak powiem, taką maskotkę naszego kanału. To jest Żółw Ninja. On jest też maskotką tego drugiego kanału, Jestem PJ. Kupiłem go od pewnej Ukrainki w Łodzi przy manufakturze. Ona sama to robi. Zobaczcie, jak ładnie zrobione. Ten, słuchajcie, Żółw Ninja, ja dzisiaj wytłumaczę, o co chodzi z tym Żółwiem Ninja. To miał być Leonardo, ale fioletowy jest Donatello, już zapomniałem, ale nieważne. To jest imię jego Donatello. On będzie nam towarzyszył na naszych spotkaniach różnorakich. Sobie tutaj z tyłu siedzi. On jest związany, słuchajcie, będzie związany, jest związany z mistyką, ponieważ będziemy sobie omawiać dzieła mistyków i to będziemy robili we wtorki. Zaczniemy od twierdzy świętej Teresy Wielkiej, Zamku Wewnętrznego. Genialna książka. Teraz właśnie przyjechały do mnie książki od ojców karmelitów z Krakowa do sklepiku. Między innymi świetne dzieło Exodus o nauczaniu świętego Jana od Krzyża. Trzeba się trzymać sprawdzonego doświadczenia religijnego, czyli tego, które dają nam mistycy, a szczególnie doktorzy Kościoła, tacy jak święty Jan od Krzyża, święta Teresa Wielka. W związku z tym, że duchowość karmelitańska w sposób szczególny jest mi bliska, no to będziemy sobie właśnie o tej duchowości karmelitańskiej mówić. Tutaj już Mariusz praktykuje, że tak powiem, modlitwę uwielbienia. Ta modlitwa uwielbienia, wracając sobie do niej, otwiera również nasze serce na praktykowanie mistyki codzienności. Żeby odkrywać Boga w naszej codzienności, idzie tutaj Maja. Chodź, Maja, pokaż się, czy się dzisiaj nie pokażesz. Został nam ostatni punkt na dzisiaj, taki króciutki dzisiaj live. Około 30 minut pewnie, na temat katechizmu numer 1089. W tak wielkim dziele, przez które Bóg otrzymuje doskonałą chwałę, a ludzi uświęcenie, Chrystus zawsze przyłącza do siebie Kościół, swoją oblubienicę umiłowaną, która wzywa swego Pana i przez Niego oddaje cześć Ojcu Wiecznemu. Żeby też odnaleźć Chrystusa w Eucharystii. On jest obecny zawsze, ale nie jest obecny tak, znaczy jest obecny namacalnie, pozdrawiamy Majkę. Jest obecny namacalnie, no bo jest obecny pod postacią chleba i wina, ale kiedy spożywamy postacie eucharystyczne, no to nie mają one smaku, przepraszam, że tak powiem, ludzkiego, ale zwykłego chleba. Nasze zmysły po prostu nie są w stanie. Nie możemy w stanie, nie jesteśmy w stanie zmysłami ogarnąć Boga. Jest to niemożliwe. Tak jak i nie jesteśmy w stanie w codzienności zobaczyć Chrystusa, Boga obecnego, który jest z nami tu i teraz. Warto się uczyć tej mistyki codzienności od mistyków. Będziemy się od nich właśnie tego uczyć i za chwilkę sobie jeszcze sięgniemy do świętej Teresy Wielkiej, ponieważ dzisiaj taka rozgrzewka, jeżeli chodzi o. A nie, jeszcze numer 1090, przepraszam bardzo. Liturgia ziemska daje nam niejako przedsmak uczestnictwa w liturgii niebiańskiej. Patrzcie, jeden z najważniejszych numerów katechizmu bym ominął. Odprawianej w mieście świętym Jeruzalem, do którego pielgrzymujemy, gdzie Chrystus siedzi po prawicy Bożej jako sługa świątyni prawdziwego przybytku. W liturgii ziemskiej ze wszystkimi zastępami duchów niebieskich wyśpiewujemy Panu hymn chwały. O, właśnie, znowu hymn chwały. Wspominając ze czcią świętych, mamy nadzieję uczestniczenia we wspólnocie z nimi, oczekujemy jako Zbawiciela Pana naszego Jezusa Chrystusa, aż się ukaże jako ten, który jest życiem naszym, a my z nim razem pojawimy się w chwale. Pozdrawiamy Panią Jolantę. Chrystus jest naszym życiem, zatem to On nas podtrzymuje przy życiu. Bóg jest życiem, Bóg podtrzymuje cały świat przy życiu. Gdyby Boga zabrakło, nie tylko człowiek, nie tylko ludzie, nie tylko świat, ale cały wszechświat przestałby istnieć. Czekajcie, to sobie schowamy od razu katechizm. Chciałem w ogóle kupić wszystkie trzy żółwie. Czekajcie, jak to są. Czekajcie, coś sprawdzę z tymi ustawieniami. Okej. Okay. Chciałem kupić wszystkie cztery, przepraszam, żółwie ninja, ale jednego nie było, to mówię, już nie będę. Niech inni kupią, jak już tego jednego właśnie nie było. Nie było Rafaela, czyli tego czerwonego. Ale nic, jest Donatello z nami i jeszcze Święta Teresa. Odwróćcie, że do niej sięgniemy sobie. Święta Teresa Wielka. Zamek wewnętrzny. To wcale nie jest trudne, słuchajcie, trudne dzieło Świętej Teresy. Jestem na drugim mieszkaniu wciąż, niestety, jakoś nie posunąłem się ostatnio od piątku. Zobaczcie, co dla Was dzisiaj Święta Teresa przygotowała. Będziemy sobie te dzieła mistyków omawiać we wtorki. Dlatego też nie załamujcie się, jeśli niekiedy upadniecie, abyście nie zaprzestały starania o podążanie naprzód. Tutaj Święta Teresa pisze do sióstr, które wychowywała, które, że tak powiem, przygotowywała do życia zakonnego, dlatego tu jest w formie żeńskiej. Albowiem nawet z tego upadku Bóg wyprowadzi dobro, podobnie jak postępuje ten, kto sprzedaje antidotum, gdy sam jako pierwszy wypija truciznę dla wypróbowania, czy jest ono skuteczne. Niech sama ta batalia, którą przechodzi się dla ponownego odnalezienia się w sobie, wystarczy dla uświadomienia nam naszej nędzy i wielkiej szkody, jaką wyrządzi nam powrót do życia w sposób tak rozproszony. Święta Teresa mówi, że szatan jest mistrzem rozpraszania nas, jest mistrzem duchowej anarchii, mistrzem chaosu. Dlatego Bóg dopuszcza osłości różne duchowe. Dopuszcza to, że czasami idziemy na mszę świętą i, jak to się mówi, nic nie czujemy. Kiedy się modlimy, nam się wydaje, że robimy to zupełnie mechanicznie, że nic z tego nie wynika. To są te osłości, które Pan Bóg dopuszcza, żebyśmy sobie uświadomili, że własną mocą, własną siłą nie jesteśmy w stanie się do Boga zbliżyć. Tylko i wyłącznie w takim, i to trzeba powiedzieć wprost, ślepym zawierzeniu Bogu w modlitwie jesteśmy w stanie otworzyć się na Jego działanie. Jeszcze jeden taki fragment tylko. Nie chcę takiego długiego czytać. Ta z Was, która jest w stanie więcej boleśnie doświadczać krzyża, niech bardziej go dźwiga ze względu na niego, a będzie lepiej ochronioną przed atakami demonów. Znaczy, walka duchowa, trud, krzyż są zawsze i będą zawsze obecne w drodze do nieba. I z tym się trzeba pogodzić. I teraz mamy dwie możliwości: albo niesiemy to wszystko, te nasze osłości, te nasze słabości, te nasze nędze, te nasze grzechy, albo niesiemy to sami. Można się w końcu przecież załamać i powiedzieć, że chodzę ze spowiedzi, wciąż te same grzechy się pojawiają i że już kończę, nie będę się spowiadał. To nie oznacza, że tych grzechów, że słabości, że upadków nie będzie. Nawet jeżeli zerwiemy z Bogiem, to nie, nawet jeżeli wyrzucimy z naszego słownika termin Bóg, świętość, grzech, to nie oznacza, że nie będą nami targały słabości. Ludzie także niewierzący doświadczają przecież swojej nędzy, swojej niemożności, niemożliwości, swojej słabości. I kiedy jesteś niewierzący, a wierzący, tak ustalam, wierzący człowiek to jest taki, który ma osobistą relację z Bogiem, nie tylko taki, który spełnia praktyki pobożnościowe, ale który ma osobistą relację z Bogiem. Kiedy jesteś niewierzący, czyli nie masz osobistej relacji z Bogiem i tego wszystkiego Bogu nie oddajesz, to zostajesz z tymi nędzami, z tymi słabościami sam. A przecież jest lepsza opcja. Można to wszystko oddawać codziennie Bogu. Tak, po prostu oddawać słownie, zawierzać to. I to nie oznacza, że będzie nam wtedy się lepiej żyło, tylko to oznacza, że przez te słabości Pan Bóg będzie prowadził nas ku niebu i że z tej drogi do nieba nie zboczymy. Nawet jeżeli będziemy szli ciemną doliną, jak to mówi psalmista, to zła się nie ulękniemy, ponieważ to Bóg będzie naszym pasterzem. Wczoraj było piękne, piękne, wczoraj była uroczystość dobrego pasterza. A papież Leon XIV, to wczoraj zapomniałem to opublikować, bo się tyle działo w internecie, prawda, na Łatwogangu. Cały dzień oglądałem wczoraj Łatwogangu do wieczora. Papież był w Gwinei Równikowej i zobaczcie, jaka tam jest piękna figurka Maryi. To jest dziewica Maryja z Gwinei Równikowej. Jeszcze tu jest, a proszę bardzo, jest tutaj. Przepiękna figurka Maryja, która to już jest, to nie jest figurka, to ktoś to zrobił przy pomocy sztucznej inteligencji. Zobaczcie, co Maryja. Maryja jako dobry pasterz, Maryja z Jezusem, jako dobry pasterz, to znaczy. Wszędzie tam, gdzie jest dobry pasterz Chrystus, tam również jest i Maryja. Ona nigdy nie zostawia nas samych. Zawsze nam pomaga dotrzeć do Chrystusa. Zawsze jest przy nas. Zawsze nas wychodzi jako pierwsza do nas, co nie oznacza, że Bóg jest drugi, tylko oznacza, że Bóg jest wciąż nas. Natomiast tak jak w Kanie Galilejskiej, Maryja uprzedza obecność, czy właściwie nie może uprzedzić obecności Boga, bo Bóg jest zawsze. Natomiast Maryja, tak jak w Kanie Galilejskiej, jako pierwsza rozpoznaje nasze potrzeby, i to jest, znowu trzeba dodać, Pan Bóg zna nasze potrzeby, ale Maryja rozpoznaje te potrzeby i od razu wie, co robić. Wie, czego nam zabraknie, tak jak nowożeńcom zabrakło wina. Mówi co? Uczyńcie wszystko, cokolwiek mój syn wam powie. Dokładnie w grece to jest uczyńcie, co on wam powie. Taki krótki przekaz. Zróbcie wszystko, co powie. On, czyli Jezus. I oni robią, wlewają, zobaczcie, znaczy przynoszą tą brudną wodę, znaczy wlewają tą brudną wodę, która służyła do obmyć rytualnych. I to w ogóle niehigieniczne jakieś, też bym powiedział. I Chrystus z tej brudnej wody czyni wino najwyższej jakości. To jest właśnie ta mistyka codzienności. Chrystus obecny w codzienności. Do tego sobie będziemy wracać, tej mistyki codzienności będziemy się uczyć na podstawie dzieł potężnych, pięknych dzieł naszych mistyków, naszych, czyli Kościoła katolickiego. Dziękuję Wam za to dzisiejsze spotkanie wokół katechizmu. Wieczorem się także widzimy. Jeszcze co do żółwi, skróty, tak zwane ksywki Leo, Majki, Dani, Doni i Raf. Tak, Żółw Ninja też Was pozdrawia, Maja. Także dzięki wszystkiego błogosławionego. Słuchajcie, to jest, a po co po rusku wydaje się słabością? Po ludzku, a przykładem może być cierpienie na krzyżu, ale ostatecznie okazuje się przejawem jego miłości i potęgi. Pan Bóg z największego zła potrafi wyprowadzić dobro i tego się trzymamy. Wszystkiego błogosławionego Wam nam życzę. Do zobaczenia najpóźniej w niebie. Dziś wieczorem się także widzimy. Szczęść Boże.
Dziękuję.